Konrad Szymalak. Kurhan zbrodni. Badacz Instytutu Archeologii rozpoczął oględziny terenu i niewielkie wykopaliska. Po trzech dniach natrafił w lesie na nienaturalnie wyglądające wzniesienie. Jego zdaniem miejsce to pokryte mchem oraz trawą i mające średnicę około 12 metrów mogło być prawdziwym kurhanem. W porozumieniu z władzami uczelni postanowił sprawdzić swoje przypuszczenia i wykonać wykop, by upewnić się, że obiekt nie został ukształtowany przez naturę lub nie był tylko zwykłą hałdą śmieci. Po kilku godzinach pracy nieoczekiwanie natrafił na ludzki szkielet. Postanowił nie informować o znalezisku swojego instytutu, gdyż z pewnością nie były to szczątki z epoki neolitu czy żelaza. Kiedy dokopał się do czaszki, zaczął podejrzewać, iż natrafił na zwłoki partyzanta. Był to szkielet mężczyzny z dziurą, najprawdopodobniej po kuli, w tylnej części czaszki, a jego stan wskazywał na datę śmierci 20-30 lat wcześniej. Dla pewności profesor T. zabrał ze sobą kilka kości do zbadania wieku szkieletu. Jego badania potwierdziły, iż mężczyzna zginął około 1940-1950 roku. Postanowił wrócić do lasu i zbadać dokładniej miejsce znaleziska, zanim śledztwo przejmie SB i utajni jego wyniki. Ku swojemu zaskoczeniu, po rozkopaniu mogiły znalazł w niej kolejne 5 szkieletów. Był tak przerażony odkryciem, że wpadł w panikę. Z jednej strony był wstrząśnięty rozmiarem zbrodni, gdyż wszyscy zostali zabici strzałem w tył głowy, a z drugiej odczuwał strach przed ówczesnym reżimem, który powinien był o odkryciu zawiadomić. Obawiał się represji. Jego zdaniem każdy z 6 mężczyzn był ofiarą komunistycznych służb bezpieczeństwa, które w ten sposób rozprawiały się z tak zwanym reakcyjnym podziemiem. Profesor tak przeraził się swoim odkryciem, że zdecydował się uciec do USA, a o znalezisku poinformował SB anonimowym donosem. W Stanach Zjednoczonych archeolog przyjął nazwisko Thompson. Sprawą zbadania szkieletów zajął się kapitan Roman Sawicki. Młody oficer miał za zadanie usunięcie zwłok z lasu, zbadanie ich, ustalenie tożsamości ofiar oraz schwytanie sprawców. Pomimo faktu, iż o znalezisku SB dowiedziało się od anonimowego informatora, oficer zdawał sobie sprawę, iż szkielety odkopał profesor T. Pierwszym spostrzeżeniem Sawickiego był fakt, iż obok szkieletów nie było żadnych rzeczy osobistych. Mężczyzn pochowano nago, a miejsce pochówku zostało przysypane w charakterystyczny sposób, jakby sprawca lub sprawcy chcieli ułatwić odnalezienie tej mogiły. Wstępne badania wykazały, iż zgodnie z przypuszczeniami profesora, mężczyźni zginęli od strzału w tył głowy z bliskiej odległości. Niestety, naukowiec źle określił czas dokonania egzekucji. Pierwszy szkielet, który odkopał, był złożony w ziemi najwcześniej około roku 1955, co wykluczało hipotezę, iż ofiarami byli partyzanci lub członkowie ówczesnego podziemia. Po zbadaniu wieku kości okazało się, że szkielety były układane w ziemi chronologicznie od strony zachodniej do wschodniej. Mężczyzn zakopywano w tym miejscu przez około 10 lat w kilkuletnich odstępach. Jednocześnie przekreślało to podejrzenie, że było to miejsce grupowej egzekucji. Ktoś zakopywał tu ofiary co jakiś czas. Kapitan Sawicki zdecydował się dokładnie przeszukać las. Przypuszczał, że mogą tu istnieć podobne miejsca przypominające kurhany. W okolicy funkcjonariusze nie zauważyli jednak innych sztucznie uformowanych wzniesień terenu. Oficer SB przeszedł zatem do ustaleń, z jakiej broni strzelano do ofiar. Na tym etapie profesor Thompson niestety utrudnił nieco śledztwo. Sądowy patolog odnotował, iż przy szkieletach brakowało kilku kości. Ekspert wykluczył ponad wszelką wątpliwość, aby to zabójca przed śmiercią usunął kości, zatem za niekompletność szkieletów odpowiadał ich znalazca. Podobnie było w przypadku pocisków. Na miejscu nie znaleziono ich ani łusek. Kapitan musiał rozstrzygnąć, czy to profesor nie odłożył ich z powrotem, czy po prostu ich tam nie było. Na szczęście u czwartej chronologicznie ofiary, czyli tej pochowanej około 1960 roku, kula utkwiła w kości szczękowej. Po wyciągnięciu jej okazało się, iż pochodzi ze standardowego naboju 9x19 mm parabellum, a analiza śladów mechanoskopijnych wykazała, iż w tym przypadku strzelano z pistoletu WIS. Wkrótce Sztab ekspertów balistyki potwierdził, iż z takiego pistoletu zastrzelono wszystkich 6 mężczyzn. Typ broni był w tamtym momencie jedyną poszlaką przybliżającą do rozwiązania sprawy. Tożsamość ofiar nadal pozostawała nieznana. Po kilku tygodniach przeglądania akt kapitan Sawicki dotarł do podobnej sprawy spod warszawskiego Otwocka, gdzie w lesie zastrzelono z pistoletu typu WIS 2 mężczyzn. Ofiarami byli pracownicy pobliskich zakładów chemicznych, 24-letni Marek Eł i 23-letni Sławomir D., którzy zostali zabici 2 strzałami w klatkę piersiową 23 kwietnia 1964 roku. Zabójcą okazał się 54-letni doktor Uniwersytetu Warszawskiego Piotr Heller vel Keller. Morderca został ujęty na gorącym uczynku, ponieważ strzały usłyszała służba leśna. Karę śmierci wykonano na nim w maju 1968 roku, zatem sam podejrzany nie mógł już udzielić wyjaśnień. Pozostało ustalić nazwiska ofiar i to, czy dr Heller był widziany kiedykolwiek w okolicach P. Piotr Heller vel Keller urodził się 12 lutego 1910 roku we Lwowie. Studiował historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza, gdzie później został pracownikiem naukowym. Po wojnie przeniósł się do Warszawy. Na UW pracował do 1956 roku, kiedy to został wydalony za ujawnienie swoich skłonności homoseksualnych i podejrzenie molestowania jednego ze studentów. Po opuszczeniu Warszawy w 1956 roku jego dalszy los był nieznany. Oficjalnie był zameldowany na Żoliborzu, ale sąsiadka rzadko widywała go w domu, aż w końcu w 1964 roku zniknął na dobre. Roman Sawicki w rozmowie z sąsiadką ustalił, iż sąsiedzi nie mieli pojęcia o jego orientacji seksualnej. Twierdzili, że nigdy nie zapraszał do siebie gości. Gdzie zatem umawiał się na swoje schadzki? Czyżby w lesie? U Marka Eł i Sławomira D. stwierdzono ślady odbycia stosunku seksualnego przed śmiercią, lecz nie był to gwałt. Dlaczego Heller zastrzelił obydwu mężczyzn? Podczas przesłuchania i rozprawy nie chciał zdradzić motywów swojego działania. Ówczesny prokurator podejrzewał, iż ofiary zażądały od Hellera pieniędzy za seks bądź za milczenie. W tamtych czasach ujawnienie orientacji homoseksualnej mogło doprowadzić do długoletniego więzienia. Zdaniem prokuratury morderca był obsesyjnie zakompleksiony na punkcie swojej orientacji seksualnej, o której nawet nie potrafił mówić. Początkowo kapitan Sawicki postawił sobie za cel potwierdzenie udziału Hellera w zbrodni z Kurhanu lub jego wykluczenie. Pierwsze kroki urząd SB podjął w celu ustalenia tożsamości ofiar. Nie było to łatwe, gdyż zaginionych młodych mężczyzn w okolicy było zgłoszonych kilkuset. Ponadto w tamtych latach ludzie nie byli skłonni do współpracy z bezpieką. Wiele osób zgłoszono jako zaginione ze względu na ich ucieczkę do Europy Zachodniej lub do USA. Miało to uchronić rodziny przed ewentualnymi represjami ze strony władzy. Przeglądanie kart dentystycznych też nie mogło przynieść rezultatów. 20-paroletni mężczyźni nie mieli bowiem jeszcze ubytków stomatologicznych. Sawicki postawił jednak na homoseksualne tło zabójstw i w tych kręgach rozpoczął swoje poszukiwania zaginionych mężczyzn. W latach 60. i 70. były to środowiska zakonspirowane niemal tak bardzo, jak opozycja antykomunistyczna. Wzywanie na przesłuchania kolejnych podejrzanych nie mogło przynieść postępów w śledztwie. Funkcjonariusz zdecydował się przeniknąć do środowiska gejów w okolicy Radomia. Pierwszy kontakt oficer nawiązał na dworcu kolejowym w Radomiu. Był listopad 1975 roku. Poznał tam 23-letniego Michała U., który zgodził się pójść na drinka z kapitanem podającym się za Irka z Warszawy. Mężczyźni początkowo udali się na plac 800-lecia, dzisiejszy rynek, gdzie w jednym z lokali wypili 0,5 litra wódki. Następnie rozochocony młodzieniec wprowadził Sawickiego do jednego z mieszkań nieopodal placu, gdzie spotykały się osoby o orientacji homoseksualnej. Było to 5-pokojowe mieszkanie w kamienicy o powierzchni ponad 100 metrów. W salonie znajdowały się 2 stoły, przy których siedzieli goście, a w rogu stał mebel imitujący bar. Zza niego serwowano alkohol, między innymi whisky i kilka innych trunków, jakich nie można było dostać w ówczesnych monopolowych. Kuchnia i pokoje sypialne były przerobione na coś w rodzaju dzisiejszych darkroomów, gdzie bywalcy mogli oddawać się uciechom. Kapitan nie miał zamiaru poznawać bliżej towarzystwa i z budki telefonicznej zaalarmował lokalnych funkcjonariuszy milicji, aby ci przeprowadzili nalot na lokal i aresztowali wszystkich. Oficer w kilka godzin zgromadził dość pokaźną bazę danych o radomskich homoseksualistach. Osobą, która najbardziej przyciągnęła uwagę Sawickiego, był Hieronim G., emerytowany leśniczy z okolic P. Mężczyzna przez ponad 20 lat pracował w służbie leśnej na obszarze, gdzie odnaleziono kurhan. Czy mógł przez dziesiątki lat nie zauważyć procesu formowania tej zbrodniczej mogiły? Hellera znałem jeszcze ze studiów we Lwowie, zeznawał Hieronim G. Przyjechał do P bodajże w 1953 roku. Chciał prowadzić jakieś badania archeologiczne w lesie. Poznałem go od razu. Chudy, wysoki i o długim, spiczastym nosie. Spotkaliśmy się w lesie i zaczęliśmy wspominać dawne czasy. Pamiętałem, że on, tak jak ja, wolał facetów, ale strasznie się krępował o tym mówić. Nawet w moim towarzystwie. Po kilku dniach przełamaliśmy jednak lody i dał się namówić na pierwszą eskapadę do Radomia. Poznaliśmy tam takiego młodego blondyna Grześka. Zaprosiliśmy go do mojego domu w te. W trójkę piliśmy, a potem doszło do zbliżenia. Heller był następnego dnia bardzo zakłopotany tą sytuacją. Wygadał się przed tym młodym, że pracował na Uniwersytecie Warszawskim i bał się kompromitacji. Zabrał go na spacer do lasu. Nie wiedziałem, że zabrał moją broń. Miałem schowany w stodole pistolet Wis, jeszcze z czasów partyzanckich. Wrócił po kilku godzinach zakrwawiony i poprosił mnie o pomoc przy ukryciu zwłok. Rozebraliśmy chłopaka i zakopaliśmy jego ciało w lesie. Rok później zaprosiłem go na swoje urodziny. Przyjechał do mnie dzień wcześniej z jakimś swoim studentem, na którego mówił Kurt. Nie wiem, czy było to prawdziwe imię, czy pseudonim. To było 17 marca 1956 roku. Wiedział, że na urodziny przyjedzie także moja rodzina i kumple, więc nie będziemy mogli się swobodnie zabawić. Tak powiedział. Ten Kurt nie miał świadomości, po co jego profesor zabrał go w te strony. Okłamał chłopaka, że będą prowadzić wykopaliska archeologiczne. Był wtedy ciepły wiosenny wieczór i wybraliśmy się do lasu, w pobliże miejsca, gdzie spoczywał tamten Grzesiek. Heller chciał rzekomo zobaczyć, czy wszystko tam było w porządku. Po zimie nie było śladu grzebania w ziemi. Następnie przewalił chłopaka na ziemię i siłą go wykorzystał, a potem zaproponował mi, ale on tak wrzeszczał, że nie mogłem się podniecić. Piotr wyjął pistolet i strzelił mu w tył głowy. Wróciliśmy się po łopaty, zdjęliśmy resztę ubrań i zakopaliśmy obok tamtego. Wkrótce potem Hellera usunięto z UW. Przyjechał do mnie wściekły na swojego studenta, który doniósł władzom uczelni o molestowaniu seksualnym. Przebywał u mnie kilka miesięcy i regularnie się upijał. Nie wnikałem w jego życie intymne. Kiedy skończyła się zima w marcu 1957 roku, udałem się w miejsce, gdzie zakopaliśmy tamtych dwóch chłopaków. Zauważyłem świeże ślady kopania w ziemi. Nie pytałem o szczegóły, tylko kazałem mu się wynosić. Nie wiedziałem, co się z nim działo aż do wiosny 1961 roku. Spotkałem go na placu 800-lecia w Radomiu. Poszliśmy na wódkę do lokalu, a tam napotkaliśmy młodego chłopaka, który bardzo spodobał się Hellerowi. Upiliśmy go i zawieźliśmy moim leśniczym gazikiem do mojego domu. Miał na imię Sławek. Upił się tak bardzo, że podczas obcowania nawet się nie przebudził. Dopiero rano zorientował się, co mu zrobiliśmy. Ubrał się i chciał iść na milicję. Wtedy uderzyłem go jakąś deską, którą miałem pod ręką i padł nieprzytomny. Wywieźliśmy go na wozie do lasu. Heller dobił go strzałem w tył głowy i dorzucił do pozostałych trzech. Chciałem przekonać Piotra, żeby zakopać go w innym miejscu, ale ten upierał się przy swoim. Nie chciał powiedzieć, dlaczego chciał grzebać wszystkie ofiary w jednym miejscu. Później znów nie widzieliśmy się ze 2 lata. U mnie w te pojawił się znowu latem 1963 roku. Powiedział, że trzeba dokończyć pochówek tam w lesie. Nie wiedziałem za bardzo, o co mu chodzi, ale sądziłem, że chce lepiej zamaskować to miejsce, chociaż w liściastym odcinku lasu świetnie pokryło się ściółką i mchem. Moim zdaniem lepiej było tego nie ruszać i początkowo udało mi się go odwieść od zamiaru kopania w tamtym miejscu. Wkrótce jednak pojechaliśmy znów do Radomia i poznaliśmy dwóch homoseksualistów, Czarka i Wieśka. Zaprosiliśmy ich do mnie do te na wspólną biesiadę. Pomiędzy Piotrem a tym Czarkiem doszło do awantury. Heller nie wytrzymał i na podwórku strzelił mu w łeb. Słysząc huk wystrzału, wybiegliśmy z Wieśkiem na zewnątrz, a Piotr mierzył już z broni do nas. Bałem się wówczas o swoje życie. Kazaliśmy mu wrzucić kolegę na wóz i pojechaliśmy do lasu. Wskazaliśmy mu miejsce. Ten Wiesiek był przerażony i wykonywał każde nasze polecenie. Prosił cały czas, żebyśmy go nie zabijali. Gdy wykopał dół dla Czarka, wrzuciliśmy do niego zwłoki, a następnie Heller strzelił z tyłu do Wieśka i położyliśmy go obok. Po wszystkim Piotr zażyczył sobie, abyśmy na tym miejscu usypali taki 1,5-metrowy kopiec. Hieronim G. nie doczekał wyroku w swojej sprawie. W czerwcu 1976 roku znaleziono go powieszonego w celi w areszcie śledczym na warszawskim Mokotowie. Zdając sobie sprawę, że czeka go cela śmierci, najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Jednak okoliczności jego śmierci do końca nie wyjaśniono. W toku śledztwa okazało się, że to G był owym Ryszką, przywódcą partyzantów w lesie. Zrzucił on całą winę za egzekucję w lesie na Hellera, lecz sądząc po precyzji wykonania tych bestialskich wyroków, nie można było wykluczyć, iż to on pociągał za spust. Dlaczego Piotr Heller-Welkeller miał zmienić metodę egzekucji w otwockim lesie? By nie powiązano z nim pozostałych zbrodni? Mało prawdopodobne, gdyż i tak nie mógł uniknąć kary śmierci. Według ekspertów prokuratury Heller celowo uformował kurhan w lesie koło Radomia, by zwłoki zamordowanych odnaleziono po śmierci Hieronima G., który jako leśniczy był strażnikiem tej tajemnicy. Jednak jego zaniedbanie doprowadziło do odkrycia mogiły przez profesora Thompsona. Tożsamości wszystkich ofiar nie udało się ustalić do dziś. Kapitan Sawicki zidentyfikował szkielety Grzegorza C., Cezarego J. i Wiesława P. W 1979 roku w lasach koło Białegostoku również odnaleziono szkielet młodego mężczyzny zastrzelonego na przełomie lat 50. i 60., a w 1982 roku odkryto podobną zbrodnię w okolicach Siedlec. Funkcjonariusze SB także te morderstwa przypisywali Hieronimowi G. i Piotrowi Hellerowi. Ile takich mogił kryje się jeszcze w polskich lasach? Śledczy uważali, iż motywem zbrodni był strach przed aparatem bezpieczeństwa, który w czasach PRL-u bardzo surowo karał homoseksualistów za same ich skłonności. W obawie przed represjami Heller i G. mordowali, żeby ukryć wszelkie ślady swej orientacji seksualnej. Konrad Szymalak.